konferencję na temat powołania w kontekście Słowa Pana wygłosi ksiądz dr Wacław Borek, rekolekcjonista nasz z Zembrzyc. Ksiądz Wacław jest już wśród nas, biblista. Temat znamy, ale warto jeszcze raz przypomnieć słowa z Ewangelii Marka. Jezus rzekł do nich: pójdźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. I natychmiast zostawili sieci i poszli za nim. Księże Wacławie, mikrofon działa.
Od ołtarza, skrypty, jest lepszy kontakt z wami. Tutaj się czuję taki trochę schowany. Ale najważniejszy jest tutaj Pan Jezus. Nie moja widoczność. Po wspólnie przeżytych rekolekcjach, kiedy ksiądz Tadeusz przysłał mi ten temat, trochę się przeraziłem, bo trudno jest jak gdyby zaczynać wszystko od nowa w chwili, kiedy dotknąłem, zobaczyłem wasz radykalizm życia z Bogiem. A tu znowu pierwszy rozdział Marka. Wy macie świadomość swojego powołania chrześcijańskiego i swojego powołania do życia we wspólnocie, którą tworzycie, ale też i która was niesie w pewnym sensie. Ta wspólnota was duchowo karmi, a dzieje się tak dlatego, że pomiędzy wami jest Emanuel, Bóg z nami, to znaczy zmartwychwstały Chrystus. Ponieważ całe rekolekcje były poświęcone Ewangelii według świętego Marka i temu powołaniu wspólnoty, to kiedy myślałem, zastanawiałem się nad tym tematem, to musiałem się bardzo pilnować, żeby nie zrobić wam rachunku sumienia z tego, co pozostało po rekolekcjach. Ale nie czuję się na siłach, żeby wam robić rachunek sumienia. Chciałbym wypłynąć na głębie. Ułożony z delikatnym smakiem, kunsztem i zręcznością bukiet kwiaciarki jest śliczny, bo ona się zna na swoim fachu. Ale niezręczny bukiet dziecka, przygotowany z wielką miłością, jest nieskończenie cenniejszy dla serca mamy. Przygotowany mądry tekst wyjaśniający Pismo Święte jest cenny. Ale, i tu napisałem trzy kropki, bo pomyślałem sobie, że napisanie szczerego tekstu od serca na podstawie tego, co Bóg pozwolił mi przeżyć, byłoby wartościowsze. Jak to pogodzić w 25 minut? Tyle mi dał ksiądz Tadeusz. Spróbuję. Dzięki waszej jedności, wyrażającej się w słuchaniu, nie ocenianiu mnie, nie krytykowaniu, dzięki waszej otwartości. Każde powołanie opisane przez ewangelistów poprzedzone jest krótką wzmianką o spojrzeniu Jezusa. W markowym wydaniu tego opowiadania ważne jest także przechodzenie Jezusa. Wszystko to razem komponuje się i składa na całość zagadnienia nazywanego powołaniem. Większość kaznodziejów mówiących o powołaniu zwraca uwagę tylko na aspekt wezwania pierwszych uczniów do pójścia za Jezusem. Czasami, idąc po myśli błogosławionego Jana Pawła II, zwraca się uwagę na to, że Jezus spojrzał z miłością na tych, których powoływał. Ale pomija się ten pierwszy element, że Jezus przechodzi wtedy wzdłuż jeziora. Jeśli poskładamy te trzy elementy razem, to będziemy mieli pełny obraz. Jezus nie naucza, ale przechodzi obok jeziora Galilejskiego, udaje się do nich, a dokładnie przychodzi do ich pracy. Szymon i Andrzej nie znajdują się w grupie słuchaczy nauczania Jezusa. Oni są zajęci wykonywaniem swojego zawodu. Mają swoje zadanie do wykonania. I to na to miejsce przychodzi Jezus. Można powiedzieć, że powołani przez Jezusa są osobami dojrzałymi. Dojrzałymi społecznie, dojrzałymi psychicznie. Jezus nie powołuje osób niedojrzałych w tym naturalnym sensie. Ta naturalna dojrzałość sama z siebie jednak nie sprawia powołania. Uczniowie znajdują się blisko Jezusa, ponieważ On pierwszy przyszedł do nich. Był początek lat 80. W naszym kraju wszystkie działające ruchy religijne, a wraz z nimi ich członkowie, byli szczególnie inwigilowani przez panujący totalitarny reżim. Ja wtedy skończyłem podstawówkę. Zacząłem uczęszczać do szkoły średniej. Wtedy po raz pierwszy. W klimacie niepewności i prześladowań pewien kapłan podarował mi mało czytelną kartkę maszynopisu. Mało czytelną z tej racji, że była to któraś już kolejna przebitka kalki i nie wszystkie litery wyraźnie się odbijały. Myślę, że nawet najmłodsze pokolenie grupy 33 wie, co to maszyna do pisania. Wkręcały się w nią kartki podzielone kalkami. Na tej właśnie kartce było napisane zdanie z Ewangelii wraz z komentarzem. W górnym prawym rogu napis słowa życia. Od tamtego czasu aż do dzisiaj regularnie co miesiąc wraz z milionami ludzi na świecie tworzących wielką rodzinę karmi się duchowo tymi słowami życia, o które w tym przypadku szczególnie się troszczy dla mnie Ruch Focolare. Tak wyglądało świadomie przeze mnie odebrane przyjście do mnie Jezusa, który pokazał mi, że zaprasza mnie do wspólnoty, w której On jest na pierwszym miejscu i w której ze względu na Niego wszyscy sobie wzajemnie pomagają. Do dziś pamiętam, jakie emocje mi towarzyszyły, kiedy otrzymywałem kolejne kartki z nowym zdaniem zaczerpniętym z Pisma Świętego. Wtedy największe życiowe dylematy rozwiązywało mi Boże Słowo, medytowane samemu i przeżywane we wspólnocie, w której dzieliłem się swoim życiem. W takim klimacie rozgrywał się dylemat związany z wyborem życiowej drogi. Rzekłbym podwójnym wyborem. Albo raczej dwukrotnym. Pierwszy raz, kiedy wstępowałem do seminarium i drugi raz, kiedy po wielkich wątpliwościach i rocznej przerwie ponownie moje nogi przekroczyły seminaryjne progi. Zatem drugim razem zrozumiałem swój błąd. Błąd, który zrodził kryzys. Kiedy przystępowałem seminarium po raz pierwszy, wtedy na pierwszym miejscu postawiłem kapłaństwo, moją chęć zostania księdzem, a Pan Bóg był na dalszym planie. Nie myślałem za pierwszym razem, że to Jezus do mnie, albo raczej po mnie, przyszedł i że to On zaprasza mnie do wspólnoty, którą nazywamy prezbiterium, wspólnoty kapłanów ze swoim biskupem. Myślę, że to moje doświadczenie wpisuje się w doświadczenie uczniów, którzy szli do Emaus. Znali Pisma, to znaczy Biblię Starego Testamentu, oczywiście nowej nie było. I co z tego, że znali? Jeżeli nie była ona dla nich żywym słowem Boga, Jego obecnością. Znali także samego Jezusa. Słuchali Go. I co z tego? Nie potrafili odczytać wydarzeń tak, jak czyta je Bóg. Ich oczy i uszy były na uwięzi własnych przeżyć. Słyszeli głównie siebie. Słyszeli swój ból, swoje oczekiwania i rozczarowania. Tak właśnie jest z nami nawet wtedy, kiedy przychodzimy na Eucharystię. Cieszymy się z tej godziny dziwnej ciszy, ale po to, by głównie myśleć o nas, o naszych sprawach. A to Bóg przychodzi do nas, do każdego z osobna, jednocześnie wszystkich razem, aby tworzyć Jego mistyczne ciało. Jest też i druga czynność w markowym opisie. Powołani są wyróżnieni, dlatego że Jezus ich zobaczył. Znaczenie tej czynności wykracza poza sens materialnego zauważenia. Pokazuje to opis chrztu Jezusa w Jordanie, opowiedziane zaledwie kilka wersetów wcześniej. Tylko Jezus widzi niebiosa rozdarte i Ducha stępującego jak gołębica na Niego. Widzenie to nie jest zauważeniem zjawiska atmosferycznego. Nadprzyrodzony przedmiot widzenia wskazuje na nadzwyczajny charakter wizji. Analogicznie Jezus widzi w uczniach, w Tobie, we mnie, to, co niedostrzegalne jest dla innych ludzi. Tym, co jest niezauważone, nie jest jakaś wartość w nas samych, ale przestrzeń do działania zapowiedzianego w obietnicy uczynię was rybakami. Pomyślmy o spojrzeniu Jezusa na uczniów z wysokości krzyża. Oni stali z daleka, patrząc, jak Jezus konał i modlił się. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. On już wtedy modlił się także za dwóch uczniów, którzy nie wiedząc, co czynić, wyruszyli z góry Kalwarii i schodzili w dół do Emaus. Praktycznie staczali się do najniżej położonej części geograficznej Judei. Schodzili coraz bardziej w dół, coraz bardziej pozbawieni nadziei, światła, radości, w dół własnego smutku, rozczarowania. W życiu osób żyjących latami we wspólnocie czasami ginie pierwotny entuzjazm. Wkrada się rutyna i zaczyna się powolne staczanie w dół. O uczniach z Emaus można powiedzieć, że schodzili w dół aż do granicy pytania o sens życia, aż do granicy rozpaczy. A myśmy się spodziewali, a ja się spodziewałem po tej wspólnocie, przez geograficzny obraz drogi ewangelista wydobywa ich stan ducha. Być może przypomina to nasze doświadczenie życia, chwilę, gdy schodzimy w dół, gdy smutek przeważa nad nadzieją, lęk nad sensem życia. Na dodatek zaczynamy ściągać brata czy siostrę ze wspólnoty w apatię i w kryzys. Jest to oddalanie się od żywego Jezusa, a przybliżanie się do martwej litery biblijnej księgi. Kiedy byli na górze czaszki, widzieli z daleka, jakby z zewnątrz, na własne oczy. Widzieli, że Jezus się męczył. Widzieli, że Jezus wyzionął ducha, że Jezus umarł. Oni to naprawdę widzieli. Nie mieli w sobie spojrzenia, które przebiłoby się przez to, co zewnętrzne. Nie mieli widzenia, które byłoby zdolne ujrzeć jutrzenkę nadziei, zobaczyć życie pośród koszmarnej ciemności. Znali Pisma, to znaczy Biblię, ale nie odkryli w niej życia. Bo przecież słowo wypowiedziane przez Jezusa jest samym Jezusem. Słowem wypowiadanym odwiecznie przez Ojca. Jego słowa są jedyne, są wieczne. Trawa usycha, więdnie kwiat, słowo Boga trwa na wieki. Zrozumiałem, że przez pierwsze 3 lata pobytu w seminarium w moim egzemplarzu Biblii robiłem tylko mądre zapiski i podkreślenia, które miały mi pomóc być potem cenionym duszpasterzem. Efekt był opłakany. Popadłem w kryzys uczniów idących do Emaus. Jezus pojawił się pod postacią braci i sióstr, którzy pomogli zrozumieć mi słowa z Apokalipsy. Ty masz wytrwałość i zniosłeś cierpienie dla imienia mego, niezmordowany. Ale mam przeciw tobie to, że odstąpiłeś od twej pierwotnej miłości. Pamiętaj więc, skąd spadłeś i nawróć się i pierwsze czyny podejmij. Sięgnąłem po słowa życia z nową gorliwością. Uczepiłem się ich jak abecadła. Zrozumiałem, że Jezus wciąż na mnie spogląda, wciąż z tą samą pierwotną miłością. Jest i czas na trzecią czynność, na Jezusowe wezwanie. Wezwanie do podążania za Jezusem i Jego wspólnototwórcze uzasadnienie. Być rybakami ludzi. Umieszczone na pierwszym miejscu polecenie pójdź za mną uwydatnia autorytet wzywającego. Następujące po nim zdanie przedstawia się jako obietnica. Mam zamiar sprawić, że będziesz rybakiem, ale nie w pojedynkę, że będziecie. Jednak najpierw muszą przyjąć ci kandydaci na rybaków skierowanych do nich wezwanie, bo przyjęcie warunkuje realizację obietnicy. W tekście markowym tego wyraźnie nie ma, ale jest rzeczą jasną, że pójść za Jezusem zaczyna się dzięki słuchaniu. Słuchanie jest istotnym elementem nie tylko wtedy, gdy rodzi się wiara, rodzi się powołanie, ale także potem. Istnieje zatem ścisły związek między słuchaniem słowa a powołaniem do bycia w gronie uczniów Jezusa. Pamiętacie młodego Samuela, który pełnił służbę w sanktuarium? Bóg 3 razy zwraca się do niego z wezwaniem. Początkowo nie rozpoznaje Bożego głosu, ale Bóg je powtarza. Narrator podkreśla niewprawność powołanego. Samuel bowiem jeszcze nie znał Pana, a słowo Pańskie nie było mu jeszcze objawione. Pomimo nierozumienia sensu tego, co się dzieje, Samuel nie lekceważy głosu, ale za każdym razem wyraża swoją gotowość. To jednak nie wystarcza. Samuel musi jeszcze dojrzeć do misji. Trud wzrostu jest jeszcze przed nim. Powołanie potrzebuje czasu na to, by dorosnąć do zadania, czasu na łączność z Bogiem. Czasami pytają mnie młodzi, jak mogę być pewny, że Pan Bóg powołuje mnie na tę, a nie inną drogę. Ja mówię, jeśli choć raz w życiu, w swoim sercu bardzo wyraźnie usłyszałeś to wezwanie na drogę powołania, które jest w Kościele, czy do życia w małżeństwie, czy do życia w kapłaństwie, czy do życia osoby konsekrowanej w świecie. I towarzyszył temu wewnętrzny pokój, wewnętrzna radość. to był to głos Boga. I nawet jeśli już nigdy więcej się nie powtórzył, to bądź spokojny, bo to podchodzi od Pana. Szatan nie jest w stanie imitować głosu, naśladować głosu Boga i jednocześnie robić w tobie spokój. Spokój serca. Człowiek, słuchając wezwania Jezusa, uznaje w tych słowach całą moc Boga. Wymaga to jednak pewnych dyspozycji wewnętrznych, których niekiedy brakuje człowiekowi. Widać to dobrze w scenie, która rozegrała się w Kafarnaum, gdy Jezus objawił, że jest chlebem życia. Wielu uczniów zgorszyło to, słysząc przemówienie Jezusa. Mówili: trudna jest ta mowa, kto jej może słuchać? Odtąd wielu uczniów Jego odeszło i już z Nim nie chodziło. Ten epizod rzuca światło na stan określany być uczniem Jezusa. Jego uczniem jest człowiek zdolny do słuchania nawet twardych, wywołujących sprzeciw słów. Potrafi pójść za mistrzem, niezależnie od ceny, jaką trzeba zapłacić. Jest pewien, że Jezus posiada słowa życia wiecznego. Codziennie staram się żyć Słowem Boga, bardzo konkretnie, aż do osiągnięcia widzialnych efektów. Bo jak zachęca autor listu świętego Jakuba, mamy wprowadzać Słowo w czyn, a nie być tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Nie można jednak żyć Słowem Bożym w pojedynkę, na własny rachunek. Bo doświadczenia, które robimy, mogą służyć innym. Światło łaski wypływające z życia Bożym Słowem ma być darem wspólnym. Zaproponowałem, abyśmy w seminarium stworzyli grupę, która będzie żyła Słowem Życia i raz w tygodniu dzieliła się swoimi doświadczeniami. I tak się stało. Za zgodą i błogosławieństwem naszych przełożonych. Teraz, po ponad 20 latach, właściwie jubileusz, 25 lat, dalej w każdy wtorek, kiedyś to była niedziela, spotykam się w gronie kilku księży i dzielimy się naszymi doświadczeniami uczynionymi w świetle konkretnego zdania z Pisma Świętego przypadającego na dany miesiąc. Kiedy dzielisz się z innymi tym, czego doświadczyłeś, budujesz i umacniasz swoje życie wewnętrzne. Jeśli nie podarowujesz słowa, które w tobie stało się ciałem, twoja dusza ubożeje i stajesz się świętym egoistą. Słowo jest jak ziarno drzewa, które ma rozkwitnąć w tobie i w sercu całej wspólnoty. Podobnie jak ulewa i śnieg spada z nieba i tam nie powraca, dopóki nie nawodni ziemi, nie użyźni jej, nie zapewni urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy, chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do mnie bezowocnie, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa. Przeznaczeniem ziarna jest umrzeć, aby dać życie drzewu. Tak przeznaczeniem Słowa Bożego jest być spożytym, aby dać życie Chrystusowi w nas i między nami. A zatem najpierw jest wezwanie skierowane do człowieka zdolnego słuchać, a potem zapowiedź działania. W ten sposób Jezus nadaje nową tożsamość idącym za Nim. Analogiczna sekwencja, gdzie z więzi z Jezusem wynika działalność, znajduje się w tej relacji osobistej. Tam, gdzie Jezus najpierw gromadzi 12, aby z Nim byli, a potem pokazuje im orędzie, że mają iść głosić Ewangelię i wyrzucać złe duchy. Mówiłem o tym na rekolekcjach. W wezwaniu i zapowiedzi chodzi o powołanie od zwyczajnego zajęcia do nowego zadania. W życiu doświadczających radykalnej przemiany jej przyczyną jest Boże widzenie, odmienne od sposobu widzenia ludzi. I chociaż Jezus nie domaga się wprost pozostawienia sieci, to jednak aktem poprzedzającym podążanie jest pozostawienie tego, co charakteryzowało ich jako rybaków. Pozostawienie sieci nie jest zwyczajną, jednorazową czynnością wynikającą z okoliczności powołania, ale akt ten determinuje zmianę w ich tożsamości. Od tej pory ich związek z jeziorem nie będzie podyktowany wykonywanym zawodem, ale będzie wynikał z relacji do powołującego. Głębokość i trwałość tej zmiany widać wyraźnie na te drogi, jaką inni odbywają, idąc za Jezusem. Za Jezusem podążają liczni, nawet ci, którzy przez Niego nie są osobiście wezwani, idą za Nim, towarzyszą Jezusowi z powodu Jego sławy, z ciekawości, wdzięczności za uzdrowienie lub dla spełnienia pokładanych w Nim nadziei mesjańskich. W tych wszystkich wypadkach ludzie, którzy towarzyszą Jezusowi, idą na własną rękę, bez poczucia wzajemnej więzi. Idą jako pojedyncze jednostki i odpadają, jedna po drugiej. Warto zauważyć, że wśród uczniów nie ma uzdrowionych przez Niego. Stała więź z Jezusem nie zależy od osobistych zainteresowań. Uczniowie nie idą za Jezusem z własnej inicjatywy. Nie proszą, aby mogli pójść za Nim, nie w Markowej Ewangelii. Jedyna taka prośba w Markowej Ewangelii, że Panie, chcę pójść za, mogę pójść za Tobą, to uzdrowiony Gadareńczyk, przepraszam, Jezus go odrzuca. Jezus nie pozwala mu pójść. Bo droga za Jezusem to nie rodzaj spłaty długu wdzięczności. To wybór, którego dokonuje Jezus, kiedy przychodzi do mnie, spogląda z miłością, mówi pójdź za mną i obdarza zadaniem. Jezusowe wezwanie ma zaowocować łowieniem ludzi. To łowienie domaga się innej sieci, zbudowanej w oparciu o inne więzy, aniżeli supełki na niciach. Jest to tak zwany krąg powołanych. To nie są pojedynczy, niezwiązani ze sobą ludzie, ale wspólnota uczniów. Metafora sieci każe nam spojrzeć na naszą wspólnotę i zapytać, jak mocno jesteśmy ze sobą powiązani. Gdzie są słabe ogniwa? Gdzie są te ogniwa, które potrzebują wsparcia? Nie bójmy się reperować tych supełków, bo do każdego tworzącego tę sieć najpierw przyszedł osobiście Jezus. Do każdego. Potem do każdego tworzącego z nami tę sieć przyszedł Jezus, który spojrzał na niego z miłością, tę samą, z jaką spojrzał na mnie i zaprosił mojego brata i siostrę, aby poszli za nim. Wszystkich więc tworzących waszą wspólnotę łączy to samo doświadczenie spotkania z Bogiem, łączy to samo doświadczenie Bożej miłości i to samo doświadczenie zawierzenia Jego Słowu. A zatem chcielibyśmy na nowo zweryfikować w swoim życiu ten ewangeliczny opis, kiedy Jezus przechodzi, staje i mówi: pójdźcie za mną. Nie mówi pójdź za mną, ale pójdźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. czy zostawiliśmy sieci i rzeczywiście poszliśmy za Nim.
Bogu niech będą dzięki. Moi kochani, myślę, że te słowa, które przed chwilą żeśmy usłyszeli, były jednymi z najważniejszych, o ile nie najważniejszymi, jakie przyszło nam w tym roku wysłuchać tu w tym miejscu. Bogu niech będą dzięki Tobie, Księże Wacławie, że zadałeś nam bardzo ważne pytania i podzieliłeś się mądrością, którą od Boga otrzymałeś. Dziękujemy Ci za Twoje doświadczenie, którym się podzieliłeś.